Onet ujawnił skandaliczną odpowiedź bielskiej kurii na pozew pokrzywdzonego Janusza Szymika. Okazuje się, że biskup Roman Pindel chce sprawdzić, czy pokrzywdzony nie odczuwał jako nastolatek przyjemności ze stosunku z księdzem pedofilem oraz postuluje zbadać jego orientację seksualną. W internecie zawrzało. Co zrobi sąd okręgowy w Bielsku-Białej? Czy kuria w końcu wypłaci odszkodowania? Już za chwilę Widź Pod Prąd. Dziennikarz Onetu Szymon Piegza oraz pokrzywdzony przez księdza Jana W. Tomasz Dzikowski. W drugiej części porozmawiamy też o najnowszym sondażu dla OKO.press, z którego wynika, że tylko 2% Polaków uważa biskupów za autorytet moralny. Co dalej z Kościołem katolickim w Polsce? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 12 dzień stycznia. Zachęcamy Was do udziału w naszym programie na żywo, jak również do subskrypcji naszego kanału na YouTube. A dzisiaj z nami jest redaktor Szymon Piegza, Onet, Newsweek. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Jest także z nami Tomasz Dzikowski, pokrzywdzony przez księdza Jana W., który rozpoznał swojego sprawcę dopiero po publikacji Onetu z historią Janusza Szymika. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź Pod Prąd TV. Witam Cię również.
Witam bardzo serdecznie.
Szymon Piegza, Ty wczoraj na portalu Onet opublikowałeś skandaliczną odpowiedź kurii bielsko-żywieckiej na pozew pokrzywdzonego Janusza Szymika, który, przypomnijmy, został zgwałcony kilkaset razy przez księdza Jana W., proboszcza z Międzybrodzia Bielskiego. O sprawie zrobiło się głośno, wczoraj również mówił o tym TVN, ale czy możesz w skrócie wyjaśnić, na czym polega skandaliczność tego pisma bielskiej kurii?
Tak naprawdę można by było wyjaśnić, na czym polega skandaliczność całej sprawy, ale to podejrzewam, nie mamy tyle czasu, bo to moglibyśmy mówić godzinami. Zresztą u Państwa w telewizji też o tym niejednokrotnie rozmawialiśmy. Wczoraj opublikowałem ten materiał i to jest faktycznie kolejny ciąg, kolejny może element tej sprawy, bardzo złożonej i skomplikowanej. Mamy odpowiedź na pozew cywilny pokrzywdzonego Janusza Szymika. Ten pozew oczywiście jest skierowany przeciwko diecezji bielsko-żywieckiej, ponieważ Janusz Szymik i jego pełnomocnik uważają, że to właśnie diecezja odpowiada za księdza pedofila. Księdza, którego mieli oczywiście wśród swoich szeregów do tych haniebnych czynów również dochodziło wcześniej na terenie diecezji, czy archidiecezji krakowskiej, później na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. No i sytuacja faktycznie wygląda w ten sposób, że mamy już odpowiedź biskupa bielsko-żywieckiego. Ja, jak zajmuję się tymi sprawami, to znaczy pedofilią w kościele już kilka lat, to mówiąc szczerze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, czegoś takiego nie słyszałem. To znaczy biskup rękami czy długopisem, piórem swojego pełnomocnika, prawnika, no pisze wprost, że wnioskuje na przykład o dopuszczenie do sądu opinii biegłego seksuologa, żeby zbadać, czy przypadkiem pokrzywdzony nie jest homoseksualistą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, między innymi, co jeszcze można wyczytać z tej odpowiedzi, to jest, no wielokrotnie, ja oczywiście mam kopię tej odpowiedzi w całości, tam naprawdę wielokrotnie powtarza się, przewija się w zasadzie jak refren, podważanie krzywdy tego, że dwunastoletni, wtedy jeszcze ministrant, czy już może lektor, ale dwunastoletni chłopiec, cały czas mówimy o nastolatku, był wielokrotnie gwałcony przez księdza i generalnie nawet mogło mu dostarczać przyjemność. No, do tego typu czynów, jak w mojej ocenie paskudnych, dopuszcza się diecezja bielsko-żywiecka dzisiaj.
Ale od razu w mojej głowie pojawiło się pytanie, jakie znaczenie właściwie ma orientacja seksualna ofiary i to, czy odczuwał przyjemność w tym momencie, czy nie, skoro doszło do gwałtu na nieletnim i ksiądz Jan W. do tego się przyznał.
Oczywiście tak. Nawet w tym materiale, który opublikowałem wczoraj, ja zasięgałem oceny specjalistów, ponieważ ja nie jestem specjalistą ani w zakresie seksuologii, ani w psychiatrii, psychologii, a nawet w dziedzinie prawa, czy to karnego, czy kanonicznego. Dlatego no jakby moim zadaniem jako dziennikarzem jest rozmowa ze specjalistami w tym zakresie i specjaliści przyznają wprost, nawet jedna osoba, która, tak powiem na marginesie, bo to jest w ramach ciekawostki, jedna osoba, adwokat, który blisko współpracuje z Kościołem od wielu lat, powiedział, że ta odpowiedź, pełnomocnik diecezji, no zahacza wręcz o możliwe postępowanie dyscyplinarne rzecznika dyscypliny adwokackiej. Do czegoś takiego naprawdę ani ja, ani osoby, tak jak mówiłem, z wieloletnim doświadczeniem, czy to w zakresie prawa karnego, kanonicznego, ale również rozmawiałem z jednym z bardzo dobrych profesorów psychiatrii wczoraj z Krakowa, no, który określił tę odpowiedź i to ten ruch ze strony kurii jednym dość lakonicznym, ale bardzo wymownym słowem, którego nie wypada mi o tej godzinie przytaczać.
Jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać o konsekwencji tego pisma biskupa Pindla, podpisanego przez mecenas Annę Englert, ale pokażmy fragment materiału TVN z reakcją samego pokrzywdzonego Janusza Szymika.
Pokazał, że prawda i moralność nie mają tutaj żadnego znaczenia, że liczy się tylko walka o pieniądz. Teraz chce mi udowodnić, że jestem osobą homoseksualną, że pedofilia sprawiała mi przyjemność, że w ogóle to wszystko, co się działo, to było dobrowolne, że czerpałem z tego korzyści.
Czyli teraz to ofiara ma być winna, że miała rzekomo czerpać jakieś korzyści z tego, że była gwałcona przez księdza pedofila. Jest z nami Tomasz Idzikowski. Tomaszek, ty zareagowałeś na to pismo bielskiej kurii. Przypomnijmy, że również zostałeś skrzywdzony przez tego samego księdza pedofila, Jana W.
Trzeba sobie zdać sprawę albo samemu sobie wyobrazić, jak to było, kiedy się miało lat 12 czy 15, to jak to było w moim przypadku. I nie sądzę, że można odczuwać przyjemność, a jeżeli chodzi o jakieś korzyści, nie wiem, batonika, po prostu to jest dziecięce. I wiem, jak postępował Jan W., w jaki sposób manipulował ofiarami. Prawdopodobnie takie rzeczy robił. No cóż, chciałbym właśnie debaty na temat seksualności, ponieważ zawsze będą wątpliwości i pytania, czy te osoby się zmieniają, czy pedofile się zmieniają. Po prostu, czy Jan W. może przebywać na wolności? Moim zdaniem z psychologicznego, psychiatrycznego punktu widzenia nie powinien, ponieważ stanowi zagrożenie dla innych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty patrzysz na to jako duchowny, że kuria, która jeszcze niedawno, przypomnijmy, wyrażała ubolewanie, sam biskup Pindel, słysząc historię Janusza Szymika, o czym też wiedzieli wcześniej, ale to zostało opublikowane w mediach. Oni wyrażają ubolewanie, nie potrafi znaleźć słów, żeby wyrazić jakieś no, takie wyrazy współczucia, a tymczasem po pozwie Janusza Szymika o odszkodowania od kurii bielsko-żywieckiej 3 miliony złotych, teraz no, przychodzi biskup Pindel do ataku i to ofiara nagle staje się, no, można powiedzieć, sprawcą. Jak ty na to zareagowałeś?
No to pokazuje, że te wszystkie gadki o tym, że Kościół żałuje, że Kościół przeprasza, czy to pochodzące od Franciszka, czy od niektórych polskich hierarchów, też tego Pindla, to jest tylko obłudna, kłamliwa retoryka, mająca zwieść prostaczków, zwieść takich, powiedzmy, zwykłych katolików, żeby oni pomyśleli, no to już problem jest załatwiony, bo papież powiedział, że przeprasza i żałuje, nie? Czy tam któryś z biskupów, a w rzeczywistości to są ludzie, tu pan Szymik bardzo ładnie to powiedział, pozbawieni jakiejkolwiek moralności. To trzeba jasno podkreślić. Biskupi katoliccy i to jako całe gremium są pozbawieni jakiejkolwiek przeciętnej moralności. Czyli przeciętny Polak ma lepszą moralność niż najlepszy z biskupów katolickich, przynajmniej w Polsce. Nie? No bo tych znamy, ale podobne historie były i w Stanach Zjednoczonych, i w Irlandii, i w Hiszpanii, we Włoszech i tak dalej, wszędzie, gdzie Kościół katolicki zdobył sobie taką możliwość działania bezkarnego, mając większość i poparcie jakiejś władzy państwowej, sędziów, prokuratorów, policji i tak dalej, no to wszędzie dochodzi do tego typu mafii pedofilskiej na wielką skalę. Przecież tu są ogromne afery. Afera na Haiti jednego z polskich biskupów, afera seminarium w Stanach Zjednoczonych, gdzie był, można powiedzieć, taki targ niewolników, targ kleryków, gdzie biskupi sobie kochanków kupowali wręcz. Także widać, że Kościół hierarchiczny, Kościół katolicki dzisiaj jest nakierowany na zbrodnie pedofilskie, na dogadzanie tej kaście kleru. Dlatego też tu takie sprostowanie, nie nazywaj mnie duchownymi na poziomie tych świń, czy tych no, ludzi, na których ja nie mam słów. System katolicki jest systemem kapłańsko-świątynnym, który z Biblią nic nie ma wspólnego, chyba że no, po prostu jest pokazany jako coś złego w miejsce Nowego Testamentu. Pastorzy chrześcijańscy absolutnie nie są kapłanami, ani osobami duchownymi, czyli jakimiś mającymi lepszy związek z Bogiem, tak jak to w katolicyzmie jest. W kościele protestanckim wszyscy wierzący mają taki sam przystęp do Boga. Wszyscy wierzący są tak samo zbawieni tylko i wyłącznie z łaski, a nie z żadnych zasług. Także z kastą tego przebrzydłego kapłaństwa katolickiego protestanci nie mają nic wspólnego. Także no to takie uściślenie. Dodałbym tutaj odpowiedzialność, taki element odpowiedzialności prawno-skarbowej, o której się nie mówi, bo potęga Kościoła katolickiego w każdym katolickim kraju polega na tym, że on ma, można powiedzieć, pozycję świętej krowy z różnych powodów u urzędników państwowych, także u urzędników tego pionu sądowego prawnego. Stąd są nie do ruszenia, stąd mogą robić, co chcą, a drugi pion to jest pion wyzysku finansowego państwa. Nie mówię o tym, co dobrowolnie ktoś tam daje Kościołowi, bo to jest jego sprawa, ale Kościół kładzie łapę na podatki. Na podatki zbierane siłą, przymusem przecież przez państwo i lwią część tych podatków sobie wyszarpuje. Ci urzędnicy państwowi, tacy jak Morawiecki na telefon, który dawał dotacje Rydzykowi, czy tak jak Ziobro z funduszu dla pokrzywdzonych, czy z innych pieniędzy, ogromne pieniądze bezprawnie szły na Kościół katolicki, a widzimy, że to jest hierarchia katolicka, jest dzisiaj mafią pedofilską, to są współwinni zbrodni. I kiedy przyjdzie wolna Polska, to nie tylko tam zbrodnie Pegasusa, Lex TVN i różne takie, ale także finansowanie mafii biskupów powinno być rozliczone. Tu właśnie rozmawiałem z jednym z naszych widzów, który mówił, że trzeba to poruszyć. Przecież to jest okradanie Polaków i wspieranie organizacji przestępczej. Ci ludzie nie tylko powinni siedzieć. Mówię o takich ludzi jak Ziobro, Morawiecki i spółka. Ale powinni własnym majątkiem, a przynajmniej Morawiecki ma z czego zapłacić, przynajmniej część tych dotacji, które przelał na tę bandę pedofili, dzisiaj tak można powiedzieć, o hierarchach katolickich.
Poruszyłeś wiele wątków, mocne słowa o Kościele katolickim, ale rzeczywiście...
Nie o Kościele, tylko o hierarchach katolickich. To warto podkreślać, bo są miliony uczciwych, ale zwiedzonych katolików, a jest banda, która rzeczywiście dokonuje zbrodni i która, można powiedzieć, ogłupia całe stado porządnych często ludzi.
Jeśli mówimy o finansach, to pamiętam, jak na antenie naszej telewizji Jakub Pankowiak, bohater filmu Braci Sekielskich, mówił o tym, że kurie muszą dostać po kieszeni. I tutaj pytanie, Szymon Piegza, czy myślisz, że takie pismo od kurii Bielsko-Żywieckiej wpłynie jakoś na decyzję Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, że ostatecznie kuria nie będzie musiała wypłacać odszkodowań dla pokrzywdzonego Janusza Szymika?
Oczywiście każda sprawa jest inna, ale chcę w to wierzyć i wierzę i myślę, znając tę sprawę już myślę od podszewki, No w tej sytuacji wydaje się, że sprawa jest jasna. To znaczy nawet właśnie tak jak mówiłem wcześniej, eksperci prawa kanonicznego mówią, że jest orzeczenie sądu kanonicznego, znaczy postępowania kanonicznego, sądu watykańskiego, sądów biskupich, które uznało księdza pedofila Jana W. za winnego wykorzystywania seksualnego Janusza Szymika. Kolejne śledztwa zresztą w jego sprawie też się toczą teraz również w kościele, między innymi w sprawie Tomka Idzikowskiego, ale też innych ofiar. Również w ubiegłym roku Watykan stwierdził tuszowanie ze strony wcześniejszego biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakaczego, jego również ukarał, czyli mamy jakby drugi stopień przyznania winy i kary. Wydaje się, że również, jeszcze jest oczywiście prawo cywilne i również trwa postępowanie karne w sprawie właśnie molestowania, wykorzystywania seksualnego przez księdza Wodniaka, ponieważ nie w każdym przypadku sprawa jest przedawniona w świetle prawa karnego. Więc wydaje się, że oczywiście zawsze może się coś wydarzyć niespodziewanego, ale w mojej ocenie sprawa tutaj jest oczywista i myślę, że Janusz Szymik zasłużenie, to znaczy myślę, że absolutnie zadośćuczynienie nie tylko Januszowi, ale wszystkim skrzywdzonym w kościele się po prostu należą. I myślę, że ta sytuacja tak się zakończy.
A jednak w tym piśmie od pełnomocniczki kurii, które opublikowałeś na portalu Onet, no czytamy takie stanowisko, że między innymi ta sprawa Janusza Szymka się przedawniła, że tak naprawdę kuria bielsko-żywiecka nie jest odpowiedzialna za to, co działo się w latach 80., ponieważ powstała dopiero w latach 90. Czy myślisz, że w ogóle sąd jakoś zwróci uwagę, rozważy te argumenty?
Znaczy tak, na pewno weźmie je pod uwagę. No jakby też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że rolą pełnomocnika kurii, w tym przypadku konkretnej kancelarii prawniczej, tej czy innej, to jest bez znaczenia. No generalnie rolą pełnomocnika jest to, żeby w najlepszym stopniu reprezentować interes swojego mocodawcy. W tym przypadku mocodawcą jest kuria i kuria płaci za to. Jakby tutaj nawiązuje też do naszego wcześniejszego wątku. No nie ma, szanowni państwo, nie ma żadnych złudzeń, że to pismo, które ja poznałem, a którego fragmenty opublikowaliśmy w Onecie, to jest oficjalne stanowisko kurii. To znaczy to jest napisane przez pełnomocnika za pieniądze kurii, ale oczywiście pod tym biskup się musiał podpisać. Zresztą nawet pełnomocniczka chce też dopuścić dowód w postaci przesłuchania biskupa jednego i drugiego oraz no też innych pracowników kurii. Także oni się wszystko, na to wszyscy musieli zgodzić. Więc nie ma w ogóle złudzeń, że to jest oficjalne stanowisko kurii. Na pewno sąd będzie rozważał te argumenty. W mojej ocenie część, albo nawet większa część z nich po prostu upadnie. Mam nadzieję, że i wierzę w to, że sądy jednak są w jakimś stopniu niezależne jeszcze i po prostu sprawiedliwe, niezawisłe i sprawiedliwe.
Ja dzisiaj rozmawiałam z Mariuszem Milewskim, który również był badany, tak twierdziła kuria, żeby zbadać jego orientację seksualną, ale jednak sąd ostatecznie ocenił te tak zwane dowody zgromadzone przez kurię jako sfabrykowane. Ale chciałam was zapytać, jaki w ogóle według was ma cel biskup Roman Pindel? Przecież tym pismem naraża się na bardzo złe notowania w opinii publicznej. Można powiedzieć, że staje tak wizerunkowo po stronie sprawcy, a nie po stronie ofiar. Jaki cel według was miał biskup Roman Pindel? Pastor Paweł Chojecki.
Myślę, że w pierwszej tej wersji nie liczono w kurii, ja to nazywam pieszczotliwie knurią, myślę, że wielu z widzów uzna, że to jest i tak pieszczotliwe określenie w porównaniu z tym, na co zasługuje tego typu instytucja, że to zostanie upublicznione. Myślał, że to zostanie gdzieś tam w kuluarach sądowych, a żaden dziennikarz, i tu dla pana Piegzy wielki szacunek, że po pierwsze dogrzebał się pan do tych akt i do całej redakcji, że nie wahaliście się tego opublikować. Myślę, że takich smaczków we wszystkich tych sprawach przeciwko tym zboczeńcom, pedofilom w sutannach jest więcej, tylko o nich nie wiemy, no bo przecież też i dziennikarze do wszystkich nie mogą dotrzeć. Także biskup czy inni biskupi, bo ja tutaj tego pindla nie cenię ani wyżej, ani niżej niż reszty, bo jeśli by reszta była wyższa moralnie od tego pindla, to już dzisiaj by się posypywały takie deklaracje odcinania się od tego, co zrobił pindel. A jakoś od żadnego z biskupów nie usłyszałem takiej deklaracji, także oni stoją na równi z pindlem albo niżej, nie? No to tam już nie wiem. Także myślę, oni że nie liczyli się z opublikowaniem tego, a tak jak wcześniej powiedziałem, jest to najbardziej obłudna instytucja na świecie. Zresztą Jezus przestrzegał przed właśnie kwasem faryzeuszy swoich uczniów, czyli widać, że chrześcijaństwo może pójść w kierunku największej hipokryzji i obłudy i w Kościele rzymskim poszło, co widzimy, że tu piękne słowa tego samego człowieka, że jak on tu współczuje, jak on by chciał nieba przychylić, jak on by chciał wszystko naprawić, a potem upokarzanie, gnębienie, spowodowanie, że jeszcze raz te wszystkie cierpienia, nawet jeszcze gorsze upokorzenie niż wcześniej muszą przeżywać ofiary tych zboczeńców. I tu w przeciwieństwie do pana redaktora ja nie wierzę, że szybko uda się załatwić sprawiedliwe odszkodowania, bo nawet sam sprawiedliwy wyrok sądowy to jeszcze nie są pieniądze na kontach ofiar.
Szymon Piekza, Tomasz Dzikowski. Jaki według was miał cel biskup Roman Pindel? Tutaj mecenas Artur Nowak, czytamy w twoim artykule, Szymon, że również zgadza się z tym, że to miało na celu upokorzenie Janusza Szymika, ale jakie jest wasze zdanie?
Tomku, mógłbyś?
No, ja myślę, że to jest takie rozpaczliwe szukanie, aby coś wymyślić, po prostu tonący brzydki się chwyta, ponieważ Jan W. miał już wcześniej orzeczoną winę w tej samej sprawie i wątpię, żeby wywarło to jakieś wrażenie na Januszu, bądź udowodniono mu homoseksualizm, bądź przyjemność. No, chyba, że będzie to po raz kolejny spreparowane. Tą próbę skazuje na niepowodzenie.
Szymon Pięgza?
Ja myślę, że tak, oczywiście jest to jedna z taktyk, którą cały czas pracując nad tym materiałem, bo trochę mi to czasu zajęło faktycznie, zastanawiałem się i zachodziłem w głowę i cały czas gdzieś w tyle miałem to pytanie, czy faktycznie biskup się zastanawia nad tym, co tak naprawdę w tym piśmie będzie zawarte i czy on się pod tym w pełni podpisuje. No dopiero później, jak poznałem kulisy, no to wiem, że tak jak mówiłem wcześniej, no nie jest możliwe, żeby biskup tej odpowiedzi nie znał i żeby ta odpowiedź mało tego nie była z nim konsultowana. Więc tak jak mówiłem, no jest to absolutnie stanowisko biskupa i całej kurii. Tym bardziej jest to dla mnie bulwersujące. To znaczy faktycznie okazuje się, że biskup, który stoi na czele diecezji, mało tego mogę też państwu powiedzieć, że po tej wczorajszej publikacji wiele osób właśnie z tej diecezji się do mnie odezwało, ale też dotarły do mnie komentarze również nie tylko osób świeckich, ale nawet duchownych, sióstr zakonnych czy księży diecezjalnych, którzy po prostu są zbulwersowani. No, zastanawiałem się, kiedy się stało coś, kiedy i dlaczego stało się coś naprawdę złego z ich biskupem. To znaczy, to pokazuje, że naprawdę ta zmiana światopoglądowa i mentalnościowa zeszła na najniższe w zasadzie, na najniższy poziom. To znaczy, ja mam wrażenie, że i to mam też nadzieję, jest w jakiś sposób rola i zasługa mediów, że o tym mówimy i nagłośniamy. No nie są, nie, tak jak mówiłem nawet chociażby wcześniej, oburzenie nie jest na poziomie profesorów, karnistów, kanonistów, czyli generalnie ludzi, którzy znają ten temat, ale na poziomie zwykłych ludzi i zwykłych księży. I to jest dla mnie akurat informacja bardzo dobra, bo to był też mój cel, żeby dotrzeć z tą informacją jak najszerzej. I widać, że nawet zwykli ludzie o tym rozmawiają i przeżywają, mało tego nie zgadzają się z ich biskupem. I to jest dla mnie moment wręcz może nawet przełomowy, bo mam wrażenie, że dzieje się u nas w końcu to, co się zadziało chociażby 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych, czy później w Irlandii, a później w całej masie innych krajów Europy. W końcu społeczeństwo zaczyna rozumieć, że tak dalej być nie może.
Powiedziałeś o roli mediów i to rzeczywiście szacunek dla ciebie, dla redakcji Onetu za te reportaże, które również później nagłaśniają inne media. Pytanie, co Dalej z biskupem Pindem. Tomasz Terlikowski napisał na Twitterze: biskup Roman Pindel powinien wycofać skandaliczne pismo, zmienić prawnika, przeprosić Janusza Szyńka i ofiary. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to powinien sprawą zająć się prymas Polski jako delegat i skierować sprawę do Watykanu. Jakie według was będą konsekwencje opublikowania tego skandalicznego pisma kurii bielsko-żywieckiej? Czy rzeczywiście biskup Pindel poda się do dymisji? Czy będzie jakaś reakcja Watykanu? Kto chce pierwszy zabrać głos?
Ja mogę. Według mnie nie będzie żadnej reakcji, ponieważ w ten sposób to działało i działa. I póki... Jeżeli Szymon mówi o przełomie, to póki ten przełom nie nastąpi wyraźny i nie powróci moralność na swoje miejsce, bo jak widać w tej chwili nie ma żadnej moralności, jeżeli stygmatyzuje się ofiary, a nie przestępców, bo nikt tak naprawdę nie przygląda się Janowi W. Po raz kolejny na tapecie jest Janusz Szymik, który rzekomo krzywdził księdza, więc póki ta linia nie zostanie przekroczona, będzie stosowana taka taktyka, jak przy okazji tej próby podważenia prawdomówności Janusza.
Czy zgadzacie się z Tomaszem, że nic się nie stanie, nikt nie zareaguje?
Niestety ja też nie jestem optymistą i tutaj podzielam absolutnie to, co powiedział Tomasz. Oczywiście staram się znowu dostrzegać jakieś małe symptomy może zwycięstwa, może przełomu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli ta dyskusja, już widzę, że schodzi na najniższy poziom właśnie księży, sióstr, ale zwykłych ludzi, również wiernych. Ci ludzie, mam też wrażenie, ale to też pokazują statystyki, prawda? No, ci ludzie odchodzą od kościoła, przestają do niego chodzić. Myślę, że to jest też pokłosie pewnych doniesień medialnych. Ale jeśli chodzi o hierarchię, to nie mam złudzeń. Faktycznie tutaj się podpisuję pod tym, co powiedział Tomek. Nie wierzę, nawet jakiś czas temu napisałem taki komentarz, no nie wierzę w nawrócenie, nie wierzę w rachunki sumienia biskupów. Również przy tej okazji nie wierzę w żadne oświadczenia ani kategoryczne czyny prymasa Polaka. Myślę, że faktycznie inicjatywa musi być oddolna, czyli mocny sprzeciw nas jako osoby, które gdzieś tam jeszcze są w tym kościele albo chcą coś zmienić.
Ale czy nie wierzysz też w reakcję papieża Franciszka?
W tym przypadku myślę, że ja oczywiście zastanawiałem się nad tym, bo jest taka możliwość, że gdyby papież bardzo by mu zależało i bardzo by go ten czyn, ta odpowiedź bielskiej kurii oburzyła, to myślę, że w tej papieskiej właśnie skądinąd instrukcji Vos Estis Lux Mundi mogłoby się znaleźć przepis jeden punkt, który mógłby, na podstawie którego można by było faktycznie do odpowiedzialności biskupa Pindla pociągnąć. Aczkolwiek to znowu nie wierzę, żeby to była dymisja. Znaczy, no, oczywiście myślę, że to nie jest tylko moja ocena, ja tylko powtarzam głosy komentatorów, między innymi publicystów, między innymi chociażby redaktora Terlikowskiego, wspomnianego już wcześniej, czy na przykład ojca Jacka Prusaga z Krakowa. Tak, no to są osoby, które absolutnie w sposób otwarty, no ale też ofiary, na przykład Janusz Szymik, czy myślę Tomek też się pod tym podpiszą, apelują dzisiaj głośno o dymisję biskupa Pindla. Ja w to niestety nie wierzę. Nie wierzę, oczywiście absolutnie nie wierzę, tym bardziej w samoistne ustąpienie z diecezji i stronu biskupa Romana, ale też tutaj w tym przypadku nie wierzę, że za to przewinienie skandaliczne, ale przewinienie nie zostanie zdymisjowane przez papieża. Tutaj na ruchy spektakularne też myślę, że nie ma co liczyć niestety.
A przypomnijmy, że prokuratura w Żywcu umorzyła sprawę między innymi, jeśli chodzi o biskupa Pindla i tuszowanie pedofilii w kościele. Przejmujący list opublikował Robert Wiktura Fidura Porycki, w którym czytamy: nie liczę, że mój list poruszy twoje sumienie, tutaj list do biskupa Pindla. Najpierw musiałby się mieć, ale wiedz, że dla mnie, może i nie tylko dla mnie, przestałeś być pasterzem, ojcem czy biskupem. Od dzisiaj jesteś tylko kasjerem i niczym nie różnisz się od swojego poprzednika. Pastor Paweł Chojecki, co dalej? Bo no, tak patrząc z perspektywy tych kilku miesięcy, już kilku lat można powiedzieć, To są kolejne skandale i aż strach myśleć, co nas czeka. Do czego jeszcze posuną się polscy biskupi? Czy będzie jakakolwiek reakcja tutaj oprócz tej oddolnej, o której mówił Szymon Piegza?
Bardzo dziękuję panu Fidurze za te słowa. Był też często naszym gościem w tej tematyce. Tu rzeczywiście, zobaczcie, delikatniej, ale powiedział to samo, że to jest człowiek bez żadnej moralności. Nie masz sumienia, nie? Także to mówią już katolicy, działacze katoliccy, bo pan Fidura jest też zaangażowany w taką właśnie dołową działalność Kościoła katolickiego i środowisk tych świeckich katolickich. Tu chciałem wrócić do wypowiedzi Tomka, który powiedziałeś, że ten ksiądz W., który was gwałcił, on chodzi sobie spokojnie, przez nikogo nie niepokojony, na wolności. Gdzieś tam jest utrzymywany w jakimś domu, tam pewnie dla takich księży zboczeńców, znaczy tam pewnie cel
był
jest inny,
też
ale...
też widziany z młodym mężczyzną,
z jakimś młodym
niedawno.
Fagasem chodzi sobie tam na zakupy i tak dalej. Także on swoją jakąś zbrodniczą działalność może kontynuować. Tak jak Tomek powiedział, jest zagrożeniem dla dzieci. Nie poniósł żadnej kary i konsekwencji, a nawet jak będzie sprawiedliwy wyrok sądu, że coś tam, to powie, no biedny ksiądz, nie ma z czego zapłacić, a to przecież jego grzechy, jego wina, a nie kurii. Jeśli z kolei do knurii się ktoś dobierze, no to jestem pewien, że żaden komornik nie znajdzie nic wartościowego, to skromne wszystko, takie nic nie warte i nie będzie żadnego odszkodowania, dopóki nie nastąpi fala odejść z Kościoła rzymskokatolickiego. Tu już nie ma co czekać na żadne reformy. Tu już i Franciszek ile lat reformuje i co? I jajco, nic z tego nie ma. Dalej śmieją się, plują na ofiary, upadlają tych ludzi, jeszcze dalej męczą. Wtedy gwałcili, teraz psychicznie wykańczają. Niektórzy już przecież poumierali, czy samobójstwa popełnili. Pieniędzy nie ma, pomocy nie ma, uznania win tego stada świętych świń, chyba tak trzeba nazwać, nie ma żadnego. Ileż to lat? No, ten pan, który jest szefem tej komisji sejmowej, tam coś też ubolewa. Ile już ta komisja? Najpierw nie mogła powstać.
Profesor Błażej Kmieciak.
Tak, najpierw parę lat, rok chyba, czy z kawałkiem nie mogła powstać. Dopiero drugi film Sekielskich, no to powstała. I co zrobiła? No co zrobiła ta komisja przez rok? No nic, nie? Tylko sobie tam powiedzą jakiś komentarz, czy do mediów, czy na Twitterze. Nic z tego nie wyniknie. Tu profesor Polak, kiedyś przecież ksiądz katolicki, tam rektor chyba, czy dziekan Wydziału Teologicznego, no człowiek zaangażowany też w seminarium tam wielkopolskie, napisał książkę o systemie kościelnym. No, to jest trudna lektura, ale on stawia tezę już z pozycji człowieka, który odszedł z tego systemu, że tego systemu nie da się od środka naprawić. Że to jest system, który umie reagować na takie kryzysy, na odkrycie prawdy o nim, on umie przeczekać, on umie umiejętnie zagrać na emocjach, on umie wszystko zamieść pod dywan, żeby dalej rządzić, żeby dalej gwałcić. Ja doszedłem do takich samych wniosków tylko 30 lat temu. Także dopóki nie nastąpi masowy ruch odejścia uczciwych katolików, uczciwych księży, uczciwych zakonnic, o których tu pan redaktor powiedział, że są wzburzeni. Dopóki nie odejdziecie z tej przestępczej instytucji hierarchicznej, dopóty ona będzie robiła wszystkich w konia i dalej gwałciła polskie dzieci bezkarnie.
Mówimy o Kościele katolickim w Polsce. Też ten wątek dzisiaj się przewija i chciałam nawiązać do najnowszego sondażu dla portalu OKO.press, z którego wynika, to myślę, że zaskoczyło wielu Polaków, że tylko 2% z naszych rodaków uważa biskupów za autorytet moralny. Dzisiaj dużo też negatywnych wiadomości, więc chciałam w tym momencie was zapytać, to jeśli nie papież Franciszek, jeśli nie polscy biskupi, jeśli nie ksiądz w parafii, takie opcje były w tym sondażu, to kto ma być autorytetem moralnym dla Polaków, bo z tego sondażu wynika, że opcję nikt zaznaczyło aż 36% badanych. Szymon Piegza.
Tak, ja widziałem ten sondaż i oczywiście zapoznałem się z wynikami. To jest to przerażające, to prawda. Jest to tym bardziej przerażające dla mnie, jako dla osoby, która cały czas uważa się za członka Kościoła katolickiego w Polsce. Ale z drugiej strony uważam, że no, nic się nie dzieje bez przyczyny, to znaczy absolutnie tutaj zgadzam się z taką tezą, która padła w programie, że tak naprawdę winni za ten stan rzeczy są sami biskupi. I nie mam zamiaru absolutnie szukać dla nich wytłumaczenia, bo nie od tego jestem i wcale nie jest to w moim interesie. Absolutnie uważam, że hierarchia w Polsce się skompromitowała. To znaczy, no oczywiście nic zapewne dla części słuchaczy nowego nie odkryłem. To nie jest oczywiście też proces nowy czy wyjątkowy na skali czy na mapie Kościoła Światowego. Tak jak mówiłem wcześniej, podobne procesy zachodziły i na pewno podobne sondaże i podobne wyniki były w wielu państwach innych wcześniej. I to zapewne też te wyniki są spowodowane w Polsce akurat konkretną sytuacją, czyli no właśnie od kilku lat tak naprawdę tym przełomem był film na początku Kler 2018 roku, no i potem 2019 maj, pierwszy film Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, od tego się zaczęło. No i potem oczywiście były kolejne fale i kolejne mocne materiały i tak naprawdę no znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, rola mediów. Więc ja myślę, że my dopiero jesteśmy tak naprawdę na początku wyjaśniania i przechodzenia tego bardzo trudnego, ale znowu żmudnego procesu. Więc to 2% w sondażu, myślę, że jeszcze w kolejnych miesiącach i latach będzie jeszcze mniej. Ale tak musi być. To znaczy myślę, że nie przechodzimy żadnej, mało tego, może inaczej. Polski Kościół naprawdę mógłby czerpać z innych kościołów i wyciągać lekcje, ale tego nie robi. Więc prawdopodobnie musi się skończyć tak jak w innych krajach. No bo dlaczego mielibyśmy być wyjątkiem? No ja absolutnie nie wierzę w te zapewnienia polskich biskupów na Jasnej Górze, czy to w Watykanie powtarzane cały czas, że polski kościół to jest jakaś ostoja moralna i duchowa Europy. No absolutnie jest to bzdura. No i właśnie widzimy chociażby na podstawie tego, co się dzieje w tym kościele. Myślę, że skończymy podobnie jak skończyły inne kraje i nasze diecezje polskie na przykład będą bankrutować, bo będą musiały płacić milionowe odszkodowania dla ofiar. I tak naprawdę ja osobiście nie mam z tym problemu. Po prostu tak musi być. A te osoby absolutnie powinny takie odszkodowania dostać.
To w takim razie mówisz, że jesteś członkiem Kościoła katolickiego w Polsce, ale gdzie widzisz nadzieję dla siebie jako katolika, ale też dla katolików w Polsce, skoro z drugiej strony mówisz, że no, Kościół katolicki w Polsce musi upaść, że to jest proces nieodwracalny, no to jaka nadzieja, jeśli chodzi o tę sferę duchowości dla Polaków w najbliższych latach?
Znaczy, chodziło mi bardziej o hierarchię, że hierarchia, kościół hierarchiczny musi upaść, tak, to jakby to, co do tego nie mam żadnych złudzeń. No oczywiście nadzieja jest w ludziach myślących, ludziach o szerokich horyzontach, chociażby nie musimy wcale bardzo daleko szukać, no chociażby te przykłady, ja jestem naprawdę bardzo mocno podbudowany tym, co usłyszałem wczoraj i dzisiaj, chociażby na podstawie tych moich doniesień i ustaleń, ale również później oczywiście ten temat pojawiał się w innych mediach, dzisiaj u Państwa, wczoraj w TVN-ie, czy tam w Polsacie i innych mediach. No, generalnie informacje dochodzą do mieszkańców, myślę, nawet Międzybrodzia Bielskiego, gdzie się wydarzył ten dramat i gdzie przez wiele lat przecież był ksiądz pedofil Jan W. I myślę, że ludzie coraz bardziej już widzą, że hierarchia się skompromitowała, więc tak naprawdę pozostają sami sobie, ale z drugiej strony myślę, że w jakiś tam sposób, może to jest kwestia lat, stworzy się jakiś ruch oddolny katolików, którzy będą chcieli jednak faktycznie wziąć sprawy we własne ręce bez udziału biskupów, bo po prostu te osoby skompromitowane okażą się zupełnie niepotrzebne.
O tym też mówiliśmy w trakcie naszej debaty o religijności, jaka była religijność Polaków w roku 2021. Mówiliśmy również o badaniach, które pokazują, że część młodych ludzi, odwracając się od Kościoła katolickiego, nie odwraca się od wartości związanych z Bogiem. Także być może to jest też coś, co może napawać jednak nadzieją. Był z nami redaktor Szymon Biegza. Bardzo dziękujemy za twoją wytrwałą pracę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. A ja chciałam przytoczyć słowa Jarosława Makowskiego, który wskazuje na fenomen sekularyzacji w Polsce. Powiedział, mamy do czynienia z jawnym wypowiedzeniem posłuszeństwa przez wiernych nie tyle chrześcijaństwu, co personelowi naziemnemu zarządzającemu dziś Kościołem. Biskupom, którzy zamiast głosić dobrą nowinę, przywrócili sojusz tronu i ołtarza, który, jak pokazuje historia dla Kościoła, zawsze kończy się źle. Także jest to według Jarosława Makowskiego polski fenomen sekularyzacji, że wierni nie odwracają się tyle od chrześcijaństwa, ale od Kościoła, od instytucji Kościoła katolickiego. Chciałam jeszcze was zapytać, jakie są wasze przewidywania. Patrzymy też na ten sondaż dla Oko Press. Tylko 2% Polaków uważa biskupów za swój autorytet moralny. Gdzie Polacy pójdą? Bo gdzieś przecież trzeba mieć wartości, trzeba też patrzeć na kogoś jako taki kompas moralny. Jak to będzie w Polsce? Tomasz, ty mieszkasz na co dzień w Irlandii, która przeżywała podobne historie jak Polska ze skandalami pedofilskimi 20 lat temu. Jak myślisz, dalej potoczy się ta religijna sfera w życiu Polaków?
Jeżeli chodzi o ten kryzys zaufania do biskupów, to nie może być inaczej, bo nawet ksiądz Jan W. zbudował sobie społeczność, która go broni i nigdy nie uwierzy w doniesienia prasowe. I nigdy nie uwierzy, że dopuszczą się czynienia zła i że jest złym człowiekiem, więc potrafi sobie zbudować społeczność lokalną, ale na tej zasadzie to polega i tak również jest w Irlandii, gdzie ksiądz jest dla ludzi, chodzi po szpitalu i pyta, czy komuś pomóc, czy ktoś chce się pomodlić. W Polsce i jest to po prostu instytucja finansowa, która za wszystko kasuje. Kiedy chrzciłem tutaj córkę, nikt nie zadawał żadnych pytań. Nikt nie pytał, czy jesteśmy małżeństwem, czy nie, czy jesteśmy rozwiedzeni. Nikt nie chciał żadnych pieniędzy, po prostu chcę obcić dziecko, przychodzę, chrzczę. Więc jeżeli nastąpi jakiś przełom w polskim kościele, to raczej tylko na dobre. Jeżeli to będzie wyglądać tak jak w Irlandii.
Zanim tobie oddam głos, pastor Paweł Chojecki, to jeszcze mecenas Artur Nowak, prawnik również Janusza Szymika, o Kościele katolickim.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Kościół katolicki, zwłaszcza Kościół katolicki w Polsce, jest pewną atrapą organizacji religijnej, w której jest bardzo silne jądro ateistyczne, mówił o tym profesor Polak, bo ci ludzie sobie wytworzyli pewien obraz Boga, tak? Ten Bóg w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego z tym Bogiem objawionym.
To myślę, że najważniejsze jest, żeby Polacy zobaczyli prawdziwe chrześcijaństwo. Oni do tej pory widzieli pseudochrześcijaństwo, religię katolicką. W ogóle nie znają Jezusa Chrystusa, Jego słowa, ani prawdziwych biblijnych kościołów. Jeśli by to poznali, czyli konkurencja dla Kościoła katolickiego, od razu byśmy mieli, że tak powiem, bardzo mocno wyprostowaną sytuację.
To był fragment jednego z naszych programów sprzed kilku miesięcy. Sytuacja zmieniła się o tyle, że po prostu patrząc na sondaże, no coraz więcej Polaków, można powiedzieć, jest wkurzonych na Kościół. Ta sytuacja jakby coraz bardziej się polaryzuje. Z jednej strony Polacy, z drugiej strony Kościół katolicki jako instytucja. Ale w takim razie co dalej, jak ty dzisiaj na to patrzysz już w roku 2022, do którego się ciągle musimy przyzwyczajać?
Mówiłem o tej fali odejść, że katolicy muszą zobaczyć pustotę swojej religii, że to nie jest żaden kościół chrystusowy. Tu nawet pan Makowski, człowiek światły, wielokrotnie też wypowiadający się w naszej telewizji z wieloma jego diagnozami się zgadza, mówi o jakimś personelu naziemnym, tak jak gdyby był Bóg w niebie, no i tu personel naziemny. Nie, panie dyrektorze Makowski, to jest personel naziemny, ale mający całkiem innych mocodawców. Jeśli już byśmy szukali, to trzeba powiedzieć o mocodawcach podziemnych. To jest hierarchia Belzebuba, a z Jezusem Chrystusem nie ma niczego wspólnego. I tu te 2% Polaków, ja myślę, że to już jest błąd statystyczny, może coś tam ktoś pomylił w tej ankiecie, bo
ciekawe,
ci ludzie bez sumienia...
Największe poparcie.
bez moralności, dla kogo mogą być autorytetem?
Jest wśród młodych mężczyzn, ale to trudno to nazwać największym poparciem, bo to jest
nie,
około
to są, 5%. Mówię, jakieś błędy statystyczne. Myślę, że trzeba by dzisiaj coraz głośniej zacząć mówić o podstawowym, można powiedzieć, takim uścisku psychologicznym. Jest to element manipulacji, psychomanipulacji, trzymającej Polaków w okowach tej zbrodniczej instytucji biskupów katolickich, mianowicie moc sakramentów. Polacy całkowicie niezgodnie z Pismem Świętym zostali przekonani przez tę bandę oszustów w sutannach, że jak oni tam odmówią jakieś zaklęcia, jakieś czary mary, abra, kadabra, hokus pokus, to właśnie jest z łacińskiej mszy nasze XVI-wieczne przysłowie, powiedzenie, hokus pokus, tak, sprawdźcie to sobie, to już wtedy nasi antenaci widzieli, że to jest zabobon. To są czary mary. Teraz pytanie do mieszkańców Międzybrodzia i innych miejsc, gdzie ksiądz zboczeniec, zbrodniarz, pedofil, niekiedy odpowiedzialny za śmierć tych skrzywdzonych, zgwałconych chłopców i dziewczynek, odprawia im mszę, realizuje chrzty, realizuje inne sakramenty, spowiada ich. Czy ten człowiek, zboczuch, oszust, człowiek bez sumienia, bez moralności, przybliżył was do Boga tymi swoimi czary marami? Teologia katolicka odpowiada, że tak, ale otwórzcie Biblię, zajrzyjcie do swojego rozumu. Czy ten wysłannik piekła mógł cię przybliżyć do Boga, który jest nieskończenie dobry, który jest nieskończenie prawdomówny, nie ma w nim żadnego kłamstwa, który jest całkowicie święty, nie ma w nim żadnego grzechu? Czy ten zbrodniarz pedofil swoim pukaniem w konfesjonał, czy jakimś abrakadabra nad kielichem, czy on przybliżył cię do Jezusa Chrystusa? To jest kluczowe pytanie, na które dziś sobie Polacy muszą odpowiedzieć. Jeśli odpowiedzą prawdziwie, czyli nic mnie nie przybliża, a tylko katolickie sakramenty mnie oddalają od Boga prawdziwego, wtedy nastąpi wyzwolenie, wtedy nastąpi prawdziwa przemiana.
To może w tym momencie pokażmy klip akcji Wkurzeni na Kościół. Oczywiście zachęcamy was do osobistej lektury Nowego Testamentu. Możecie się z nami kontaktować. Piszcie kontakt@izbodbrat.pl. Teraz klip akcji Wkurzeni na Kościół i przechodzimy do waszych głosów.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Bardzo dużo waszych głosów. Wiele z was jest oburzonych, ale też w telewizji Idź Pod Prąd. Zawsze zastanawiamy się nad rozwiązaniami, jakie wnioski wyciągnąć z tych kolejnych afer. Tomasz, jeszcze pytanie do ciebie. Ty byłeś w Polsce w listopadzie i chciałam cię zapytać, co udało ci się ustalić? Czy ty też będziesz chciał uzyskać jakieś odszkodowania od kurii bielsko-żywieckiej, tak jak zrobił to Janusz Szymik, składając pozew w zeszłym roku?
Zasadniczo nie jest to moim priorytetem. chciałbym, by ksiądz Jakub przestał po prostu krzywdzić. Ponieważ żadne dziecko lub nastolatek nie może czuć się dziś bezpiecznie w Polsce, ponieważ nie wiadomo nawet, gdzie on jest. Niestety z prawnego punktu widzenia jest poczytalny i to, do czego zmierzałem, o czym chciałem dyskutować w czasie mojego spotkania z komisją, próbowałem ustalić, jak to jest z psychologicznego punktu widzenia, co oni o tym myślą. Natomiast nie było tam żadnego psychologa i a z prawnego punktu widzenia no, jest poczytalny. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, ponieważ żadnej takiej dyskusji nie ma, a tak jak pastor powiedział, komisja po więcej niż roku działalności no, nie za wiele zrobiła. No, w zeszłym tygodniu mieliśmy sytuację, kiedy dziewczynka popełniła samobójstwo i w ten sposób to wygląda, że nie ma dokąd pójść i nikt nie reaguje. Ludzie są po prostu obojętni.
Patrząc na to, co wydarzyło się w Irlandii w ciągu ostatnich 20 lat, czy coś może dzisiaj być dla nas taką inspiracją, szczególnie dla ofiar księży pedofilów, co można by zrobić, żeby jednak dać sobie to wsparcie, żeby ofiary nie przestały walczyć, tylko żeby cały czas wytrwale walczyły o sprawiedliwość i żeby to sprawcy zostali ukarani. Co patrząc na Irlandię, możemy jeszcze dzisiaj zrobić w Polsce?
W Irlandii wszelkie zmiany społeczne następowały oddolnie, to znaczy ludzie się organizowali i wywierali nacisk na rządzących. Nie wiem, czy coś takiego w Polsce jest możliwe. W przypadku pedofilii każdy z rodziców, ojciec, matka powinien zdać sobie sprawę, że nawet jeżeli dzisiaj to nie dotyczy mojego dziecka, to może dotyczyć za lat 10, może dotyczyć wnuków i po prostu tak nie powinno być. Jest kolejny sondaż, gdzie ludzie wypowiadają się za zaostrzeniem kar za pedofilię. Co to oznacza? Że zamiast 5 lat więzienia powinno być 10 czy 20? Podyskutujmy na temat seksualności. Kim pedofil jest i czy się zmieni, czy jednego dnia podobają mu się dzieci, jako innego kobiety albo mężczyźni. Wydaje mi się to nierealne, ale nie ma tego typu dyskusji.
Niestety jesteśmy trochę jak dzieci we mgle. W kontekście Irlandii mamy pytanie o naszego widza Ramzes. Czy państwo myślicie, że możliwe jest, że to wstrząśnie Polakami? Czy możliwy jest scenariusz irlandzki? Czy znowu to spłynie jak po kaczce? Pastor Paweł Chojecki.
Coś niedobrego jest w naszym narodzie, że tego typu skandale nie wywołują praktycznie żadnej reakcji. Oczywiście jest jakaś wewnętrzna emigracja, jest to odejście, znaczy ten spadek zaufania Kościoła, odejście od praktyk religijnych. Tu widać zamieszanie w kwestii autorytetu. 30% ludzi nie ma autorytetów żadnych, nie wie, gdzie jest prawda, skąd czerpać naukę moralną i tak dalej. Ale to się nie przekłada na żadne, można powiedzieć, na razie przynajmniej, na żadne zewnętrzne jakieś działania. Tu Tomek powiedział, że Irlandczycy się organizowali i wywierali nacisk na rządzących. Gdzie jest jakaś organizacja polska, oprócz środowiska Idź Pod Prąd, która by w tak jasny i stosunkowo głośny sposób, w ten sposób mówiła w Polsce? No gdzie? Pokażcie mi. Czyli widać, że coś jest złego. Gdzieś komuniści i biskupi katolicy działający wspólnie i w porozumieniu, to jest ta banda katokomuny, oni jak gdyby zabrali nam kręgosłup, czy pozbawili nas takiej zdolności samoorganizacji i odebrali nam odwagę w sposób trwały. Odebrali nam odwagę i nadzieję. Tu się nikt nie buntuje. Tu mogą nas łoić. Mogą nam zabierać podatki w sposób niesprawiedliwy. Mogą nam nowy ład. Mogą nam 5 razy podwyższyć ceny energii. Mogą gwałcić nasze dzieci. A tu nikt się nie zbuntuje. To jest dla mnie jakaś no, tajemnica, do której jeszcze...
Polaków to nie oburza.
Każdy normalny naród już by, że tak powiem, przegonił tę władzę i tych biskupów, a Polacy nie.
W czym jest problem według
ciebie? No mówię, to jest pytanie, na które nie do końca sobie potrafię odpowiedzieć. No z jednej strony wiem, że to Jezus daje odwagę, Jezus osobiście w relacji osobistej, kiedy człowiek uzna swoją właśnie niezdolność do stawienia czoła rzeczywistości, niezdolność do świętości, swoją grzeszność i przyjdzie do Jezusa, zawoła o zbawienie, wtedy staje się też narzędziem Boga, w tym sensie zyskuje jego odwagę, nie? Ale nawet środowiska polskich protestantów, w ogóle na razie przynajmniej my robimy różne rzeczy i paru pastorów też się w to angażuje, żeby w jakiś sposób zdynamizować społecznie i politycznie te środowiska, ale też tu nie widać jakichś, czyli albo to są pozorni chrześcijanie, nie, oni tylko odeszli z katolicyzmu w kierunku jakiegoś innego rytu zewnętrznego, no albo trwają w nieposłuszeństwie Jezusowi, nie? To jest coś no, bardzo takiego do zastanowienia dla polskich pastorów i tu już zapraszałem pod koniec zeszłego roku, taką debatę mieliśmy, jak to się stało, że ta odwaga przyszła do Polaków w latach 70. i 80. i zorganizowali się w Solidarność, a wcześniej w Ruch Oazowy, a teraz właśnie jest taka mizeria. Gdzieś w różnych krajach, także bym powiedział niechrześcijańskich, ludzie się buntują. Nie mogą tego już dłużej zdzierżyć. A tutaj myślę, że to połączenie, to sprytne połączenie Ambony i TV PiS powoduje, plus historia, że się nic nie da, tu jednostka nic nie znaczy, ten towarzysz Szmaciak, że to powoduje, że naród polski w sporej swojej większości jest duchowo i można powiedzieć psychicznie wykastrowany, niezdolny do buntu. Wszystko zabiorą, a on będzie miął czapkę i jeszcze dziękował i jeszcze całował w dupę jakiegoś kacyka pisowskiego albo księdza biskupa.
Kolejny komentarz, Stara Sroka. Myślę, że to celowe i przemyślane działanie biskupa to przesłanie dla kolejnych pokrzywdzonych. Zobaczcie, co was czeka, jeśli zdecydujecie się mówić. Tomasz Dzikowski, czy myślisz, że takie pismo bielskiej kurii rzeczywiście zamknie usta kolejnym ofiarom?
Myślę, że nie podziela na Janusza i na ludzi dorosłych. Natomiast tragiczne jest to, i w zasadzie tego wątku nie poruszyliśmy, jak to podziała na jakieś na małoletnie ofiary, które na pewno będą to traktować emocjonalnie. Wydaje mi się, że każda ofiara wykorzystania seksualnego sama nosi poczucie winy, że akurat w tym miejscu się znalazła, że tak się stało, więc czym człowiek jest młodszy, może wywierać to na niego większe wpływy, może skończyć się samobójstwem, więc Kościół powinien zadać sobie też pytanie, wysyłając takie pismo, wysyłając, no, chcąc badania Janusza, jak to podziałałoby na 12-latka czy kogoś młodszego.
Myślę, że to jest świadoma i celowa działalność tych zbrodniarzy w sutannach, zbrodniarzy biskupów. To, na co zwróciłeś uwagę, że to podziała paraliżująco dla młodych, też 20-parolatków, że teraz tu wszyscy będą badać publicznie ich seksualność, wyciągać na wierzch, zadawać pytania i tak dalej, czy sprawiało to przyjemność, czy batonika dostałeś, no to przecież już masz, tu korzyści odniosłeś, nie? To, co mówiłeś wcześniej. To jest właśnie na to nakierowane, bo oni takich ofiar starszych już tak się nie bardzo boją, bo tu załatwili sobie przedawnienia i różne kruczki prawne. Przypominamy, tu mam książkę autorstwa Bartka. Także niedawno słyszeliście wyrok sądu tam odwoławczego, że przedawnienie, że przedawnienie. Prokuratura nie widziała sprawy braci Pankowiaków, nie widziała przedawnienia. Sąd pierwszej instancji nie widział przedawnienia. A bach, nagle sąd drugiej instancji widzi, o, przedawniło się, nie ma, do widzenia.
Ksiądz pedofil przyznał się, sąd rejonowy go skazał, a sąd okręgowy mówi,
niewinny,
znaczy, umorzymy,
nie ma kary, bo to się przedawniło. Czyli oni już się nauczyli radzić sobie na podstawie doświadczeń Stanów Zjednoczonych, Irlandii i tak dalej, nauczyli się manipulować przedawnieniem, instytucją przedawnienia, dlatego właśnie podstawowy, można powiedzieć, psi obowiązek tej pseudokomisji to było załatwić cofnięcie przedawnienia. Rok czasu i nawet nie słyszałem słyszałem, żeby był projekt zmiany ustawy w tej sprawie. Także widać, że oni pozorują działanie, albo są wspólnikami zbrodniarzy. To jest ciężkie oskarżenie, ale niech dotrze wreszcie do tych ludzi, którzy biorą po 10 tysięcy czy więcej z naszych pieniędzy i pozorują tylko działanie, a ta, można powiedzieć, mafia dalej gwałci dzieci bezkarnie, nie? Także to jest jedna rzecz. Z przedawnieniami nauczyli się już żonglować i wiedzą, że mają przychylność tam premiera, ministra, kogo chcą. Ale gdyby się pojawili młodociani, czyli tacy, tak jak Tomek powiedziałeś, ci nastoletnie ofiary dzisiejszych zboków w sutannach, czy takie dwudziestoparoletnie, kiedy jeszcze absolutnie żadne przedawnienie nie nastąpiło, a to by mieli twardszy orzech do zgryzienia. Także to pismo i można powiedzieć ten brak reakcji, który po nim nastąpi. To, co mówił pan redaktor, że tam księża się troszkę pobulwersowali, że mu napisali parę tego, to jest nic.
A co na to episkopat?
To jest nic. To jest nic. To tylko dotrze do ludzi, zobacz, ruszysz ten system, mówię o systemie katolickich biskupów, to będą cię gnoić do końca życia. Już zostałeś zgnojony przez tego zboczeńca, splugawiony i tak dalej. Z tego może się podniesiesz, ale jak rozpoczniesz z nimi wojnę, to cię zniszczą. To jest komunikat, który ma dzisiaj dotrzeć do ofiar zboczeńców w sutannach, do ofiar hierarchicznej mafii zboczeńców.
Tomasz, na koniec cię zapytam, co byś dzisiaj chciał przekazać właśnie ofiarom, które słysząc te kolejne doniesienia załamują się, że tak naprawdę w Polsce to ofiara jest winna. Co zrobić, by się nie poddać?
No cóż, chciałbym stworzyć grupę ludzi pokrzywdzonych, ponieważ wykorzystanie wiąże się z wieloma problemami w późniejszym życiu i tylko my tak naprawdę wiemy, jak sobie z tym poradzić, ponieważ nie spotkałem jeszcze osoby wykwalifikowanej w takim temacie i no nie jesteście w tym sami, są też inni i łączmy się, twórzmy grupę, róbmy nacisk, by jakieś zmiany nastąpiły. Komisja pomimo wielu słów jeszcze nic tak na dobrą sprawę nie zrobiła.
Bardzo ci dziękuję za te słowa prosto z Irlandii. Rzeczywiście Irlandia może być tym przykładem, że jednak społeczeństwo się może zorganizować i że jest możliwa walka z systemem Kościoła katolickiego, także zachęcamy też was do kontaktu. My jako środowisko telewizji Idź Pod Prąd też będziemy się starać kontaktować ofiary ze specjalistami, bo tutaj jest przede wszystkim ważna organizacja. To, co przed chwilą powiedział Tomasz Idzikowski, kiedy spotkaliśmy się na żywo w Lublinie, też o tym rozmawialiśmy. To było dla mnie takie nowe spojrzenie rzeczywiście, że tego w Polsce tak naprawdę nie ma.
Czyli wiele się mówi, bicie piany, a że realnej pomocy jak na lekarstwo. Ja chciałem jeszcze tak parę słów powiedzieć do tych uczciwych księży i do uczciwych zakonnic, czy zakonników, którzy ten system zwiedzenia ludzi, prowadzenia do piekła i krzywdzenia polskich i zresztą nie tylko polskich, na całym świecie, głównie katolickich dzieci, utrzymujecie swoim, można powiedzieć, członkostwem w tej organizacji. Jeśli by w ramach jakiegoś poruszenia sumienia przyszło wam do głowy opuścić ten Kościół, wiem, że to jest trudne, że praktycznie nie widzicie życia, szczególnie dla zakonnic jest to przeżycie traumatyczne. Tam są takie rzeczy, że nawet podpaski tam wydziela ta przełożona. Także
już to o jest, telefonie zapomnij.
To jest, wiesz, telefon to jest zakazany. Tam to tylko siostra przełożona może mieć telefon, a inny to jak pozwoli, to tego jak w więzieniu albo jeszcze gorzej. Wiem, że nie wyobrażacie sobie tego świata poza murami tych absolutnie bezbożnych instytucji, bo zakony nie mają nic wspólnego z tym, co Jezus chciał dla swoich uczniów. On powiedział, idźcie na cały świat, a nie siedźcie w zakonach, to po prostu zgłoście się do nas. Będziemy starać się wam pomóc postawić te pierwsze kroki w normalnym, uczciwym życiu poza tą zakłamaną, zwodzicielską, niszczącą życie i maluczkich, i wielkich instytucją.
I to może rzeczywiście słowo nadziei na koniec, że już są takie osoby, które zgłaszają się do nas, także jeszcze raz zachęcam.
Nie rzucam słów na wiatr.
Do kontaktu, kontakt @idzpodprad.pl. www.kościół.pl. Jesteśmy również na Facebooku, na Twitterze. Możecie wejść na naszą stronę internetową, bo mamy też również kluby Idź Pod Prąd. Także telewizja Idź Pod Prąd to nie jest tylko centrala w Lublinie, także jesteśmy również w innych miastach Polski. Mamy swoich przedstawicieli też w Polonii, także będziemy wspierać tych, którzy się do nas zgłaszają. Mówiłeś o Bartku Pankowiaku. Myślę, że Bartek jest takim przykładem młodego człowieka, który mimo tego, co go spotkało, bo tutaj mówimy o molestowaniu ze strony księdza pedofila, ale również takich tragicznych sytuacjach w jego życiu, śmierć brata, ciężkie choroby, Bartek się nie poddał i to on wyszedł z inicjatywą, żeby powiedzieć coś więcej niż tylko w filmie braci Sekielskich Zabawa wchowanego, dlatego zdecydował się na książkę. Wygrałem z księdzem pedofilem i już dzisiaj o 18:00 specjalny program Kontrkultura, w którym będziemy mówić więcej o tej książce, dlaczego jest ważna i kto powinien ją przeczytać. Ale Bartek to też jest przykład tego, że życie ofiary to nie jest tylko ten okres nastoletni, tylko tak naprawdę ta trauma trwa przez całe życie, ale też, że ofiary potrzebują tego wsparcia na co dzień. Także tutaj my zapewniamy też nasze wsparcie ze strony redakcji. Przy okazji jeszcze polecam nowy numer magazynu Idź Pod Prąd. Bardzo dużo o Kościele katolickim polecamy. Znajdziecie na naszej stronie sklep idzpodprad.pl, również w formie prenumeraty elektronicznej. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Jeszcze ostatnie
za chwilę
słowo,
będzie akurat tak się złożyło. Mam takie króciutkie programy poranne. Dzisiaj akurat mówię o seksie małżeńskim. Akurat myślę, że ma to związek, bo korzeniem tych właśnie zboczeń katolickich jest diabelski celibat. Sprawdźcie sobie w Biblii. Celibat jest tam potępiony. Owszem, jest możliwe dobrowolne wyrzekanie się bardzo niewielkich jakichś, czy jednostek praktycznie życia w małżeństwie. Dla każdego chrześcijanina normą jest właśnie małżeństwo. I teraz jeśli ktoś zabrania tego, mówiąc, że to jest droga do świętości, to jest diabelska nauka. Diabelska nauka jest fundamentem Kościoła rzymskokatolickiego, bo na celibacie, na kaście kapłanów i biskupów on stoi, nie na Jezusie Chrystusie.
Tomasz Idzikowski, dziękuję Ci za udział w programie.
Dziękuję również.
Wszystkiego dobrego w nowym roku. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Teraz reklama książki. Później pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofilii.
W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? On tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz mnie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim. Okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprat.pl.
Dzisiaj chciałem zająć się seksem w małżeństwie. To jest bardzo ważna dziedzina życia chrześcijańskiego i życia społecznego, udane pożycie małżeńskie. I dzisiaj coraz popularniejsze pojawia się tak zwany szlaban na seks. Z powodu różnych problemów, czy to tam jakiejś niezgodności, czy konfliktów, czy niespełnienia jakichś oczekiwań, jedna ze stron małżeństwa, czy to mąż odmawia żonie pożycia seksualnego, czy to żona w jakiś sposób się wymawia, albo wręcz otwarcie mówi, że ona nie będzie i tak dalej. Chcę wam powiedzieć, co Pismo Święte o tym mówi. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. I tam właśnie, jeśli chodzi o pożycie seksualne, tak apostoł Paweł poucza. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia ze sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Jest jasna nauka Pisma Świętego i są też jasno przedstawione niebezpieczeństwa. Jeśli będziecie igrać z popędem seksualnym, narażacie drugą stronę na pokusy diabelskie, być może na pokusę zdrady i tak dalej, i tak dalej. Dalej w 12 wersecie apostoł Paweł mówi, że taka trwała odmowa współżycia jest nawet podstawą do chrześcijańskiego rozwodu. Tak, chrześcijańskiego rozwodu. Dlatego zarówno w trosce o swojego męża, swoją żonę, żeby jej nie wystawiać na pokusy, jak i z powodu tej poważnego niebezpieczeństwa, poważnego zagrożenia dla małżeństwa, zagrożenia rozwodu, naprawdę odejdźcie, proszę, od takiej praktyki, jeśli gdzieś jeszcze wśród chrześcijan ona egzystuje, żeby robić szlaban na seks. To jest wbrew zaleceniu Boga dla męża i żony.
Stycznia 1945 roku Armia Czerwona rozpoczęła tak zwaną operację wiślańsko-odrzańską. Od września 1944 roku sowiecko-niemiecki front nad Wisłą właściwie nie poruszał się, ale Sowieci przygotowywali się do ofensywy na ogromną skalę. Natomiast Hitler miał ciągle nadzieję, że jeżeli uda się zadać odpowiednio duże straty aliantom zachodnim, to Brytyjczycy i Amerykanie zmuszą swoje rządy do rokowań pokojowych z Niemcami. Dlatego najlepsze niemieckie oddziały zostały skupione na zachodzie. W grudniu 1944 roku Niemcy podjęli próbę ofensywy w Ardenach, a w styczniu 1945 roku w Alzacji. Zostały one powstrzymane, ale alianci nalegali na Stalina, aby przyspieszył swoje uderzenie. Hitler odrzucił sugestie swoich generałów dotyczące przerzucenia nad Wisłę wojsk z Norwegii, z Kurlandii, Jugosławii i z Krety. W tej sytuacji przeciwko 2 200 000 żołnierzy sowieckich i polskich stało nad Wisłą 400 tysięcy żołnierzy niemieckich. Sowieci mieli ponad 6 tysięcy czołgów i 36 tysięcy dział, Niemcy 1000 czołgów i 4 tysiące dział. Obrona niemiecka została przełamana właściwie od razu. Już 17 stycznia Sowieci sforsowali Wartę pod Częstochową, 18 zdobyli Piotrków Trybunalski, 19 Łódź i Kraków. 30 stycznia dotarli do międzyrzeckiego rejonu umocnionego, który miał chronić Berlin. Niemcy nie zdążyli w pełni przygotować go do obrony. Armia Czerwona szybko zdobyła te potężne umocnienia i 2 lutego sowieckie czołówki przeszły po zamarzniętej Odrze i utworzyły przyczółek na jej zachodnim brzegu w okolicach Kostrzynia. Ofensywa zakończyła się ze względu na problemy z zaopatrzeniem i zagrożenie uderzeniami wojsk niemieckich z Pomorza Zachodniego i Śląska.